podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Żyjący w latach 1638-1715 Malebranche, jak i wielu zresztą współczesnych mu filozofów, starał się rozwikłać jeden z najistotniejszych problemów całej nauki, odziedziczony po Kartezjuszu, a mianowicie problem relacji między duszą a ciałem. Nauka wciąż bowiem nie potrafiła, i zresztą nie potrafi do dziś, wyjaśnić takiego oto fenomenu, w jaki to sposób myśl, rzecz wszak niematerialna, wciela się w czyn. Jak to się dzieje, że o czymś myślimy, na przykład mamy w głowie myśl o tym, by kopnąć piłkę, a myśl ta sprawia, że nasze ciało zaczyna poruszać się z zamiarem uderzenia nogą w piłkę. W którym miejscu naszego umysłu myśli przeradzają się w czyny? No bo myśl, rzecz niewątpliwie niematerialna, nieuchwytna, ulotna, pozbawiona przestrzenności, zamienia się w czyn, czyli w zdarzenie o charakterze fizycznym, dziejące się w konkretnym miejscu, namacalne i przestrzenne. Można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj urzeczywistniania, ale możemy zapytać jeszcze głębiej. Jak to jest, że w ogóle rodzi się w nas jakaś myśl? Jak to jest, że nasz mózg, który niewątpliwie jest materialnym składnikiem naszego ciała, jest w stanie wyprodukować coś tak efemerycznego jak myśl? Coś, co stanowi właściwie zaprzeczenie materialności. I wreszcie spytajmy, czym jest myśl? Czy jest ona zbiorem pojedynczych informacji, które za jakąś przyczyną łączą się w jednolitą, myślną, jeśli tak mogę powiedzieć, treść, czy też jest jakimś rodzajem substancji? Malebranche uznawał na podstawie takich właśnie mniej więcej wątpliwości, że myśl jako rzecz ulotna i namacalna po prostu nie może być produktem ciała. Ba, w ogóle nie wchodzi w reakcję z ciałem. Że psychika i fizyka są dziedzinami tak dalece od siebie odrębnymi, iż nie mogą po prostu na siebie w żaden sposób oddziaływać. Dlatego konieczne jest jakieś pośrednictwo, jakiś obiekt, który ma kontakt z naszymi myślami, a następnie, jeśli mogę tak powiedzieć, konwertuje je na mowę ciała. Wyobraźmy sobie, mili Państwo, że ciało i dusza to dwaj rozmówcy posługujący się różnymi językami. By mogli się porozumieć, konieczny jest tłumacz. Takim tłumaczem, czyli owym pośrednikiem między myślami a naszym ciałem jest, wedle Malebranche'a, Bóg. Bóg pośredniczy więc w relacjach między substancjami, choć nie jest w tym całkowicie wolny. Pośredniczy więc w relacjach między wszystkimi ciałami, to znaczy dowolne ciało może działać za pośrednictwem Boga oczywiście na dowolne inne ciało. Jednak dusze nie mogą wchodzić w relacje z innymi ciałami, jak tylko z tymi, z którymi są związane. Podobnie zresztą jak ciało nie może oddziaływać z dowolną duszą. Stąd Malebranche powiada: natura lub siła każdej rzeczy jest niczym innym jak tylko wolą Boga. To krótkie zdanie zawiera jednak istotny problem. Otóż, proszę Państwa, używamy takich pojęć jak siła fizyczna, siła materialna, siła przyrody, ale mówimy też siła woli, siła charakteru, siła wewnętrzna. Spytajmy więc, dlaczego w odniesieniu do tych dwóch jakże odmiennych sfer, tak odmiennych zjawisk jak energia fizyczna i wolna wola, używamy w pewnych sytuacjach tego samego pojęcia siły? Czy siła fizyczna i siła woli mają ze sobą cokolwiek wspólnego i to na tyle, by móc powiedzieć, że wręcz jest to jedno i to samo zjawisko? Tyle tylko, że gdy dzieje się ono na zewnątrz organizmu, to mówimy, że działa siła fizyczna, gdy zaś jest źródłem zjawisk wewnętrznych, to nazywamy go siłą woli. Krótko mówiąc, czy siła fizyczna i siła woli to jedno i to samo zjawisko dziejące się jedynie, jeśli mogę tak powiedzieć, w różnych środowiskach? To wewnątrz ciała, czyli w strukturze psychicznej, to na zewnątrz ciała, czyli pomiędzy ciałami. To właśnie, proszę Państwa, stanie się jednym z najistotniejszych problemów dla następnego pokolenia filozofów. Ba, do dziś, dla tych wszystkich, dla których koncepcja Malebranche'a stanowić będzie podstawę kontynuacji dzieła. Malebranche, mili Państwo, jest twórcą kilku przepięknych i prawdziwie głębokich aforyzmów, jak na przykład tego. Kiedy ciało przemawia, trzeba, aby rozum zamilkł. Albo człowiek często słucha tego, co do niego mówią, zupełnie o tym nie myśląc. Czy jeszcze, nie możemy skutecznie bronić prawdy, nie ośmieszając tego, kto ją atakuje. A wreszcie ten, jakże aktualny wciąż cytat. okrutny jest ten, kto pozwala znieprawić umysł i serce dziecka przez przyjemność i gnuśność. Warto tu zauważyć, co prawdziwie mówi do nas filozof. Oto nie tylko gnuśność i lenistwo są deprawujące, ale również przyjemności, a zwłaszcza ich nadużywanie. Człowiek, który myśli wyłącznie o tym, by sprawiać sobie przyjemność, to człowiek zdemoralizowany. Wszystko ma bowiem swój umiar. Wszędzie należy uważać, by nie przekroczyć granicy przyzwoitości.